poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Ile planet ma Układ Słoneczny? Wiele wskazuje na to, że znów 9. I wcale nie chodzi o przywrócenie Plutona do łask, lecz o znacznie poważniejszego kandydata. Z kolei Toruń kandyduje na siedzibę Ośrodka Eksperckiego Europejskiej Agencji Kosmicznej. A czym zajmą się nasi eksperci? Między innymi o tym opowie
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 13 marca po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
oprawie Radia Planet i Komet także mamy swoje wiosnoprzywoływacze. Erika Badu na pokładzie samolotu zajęła miejsce przy oknie, skąd podziwia nadejście wiosny. Dziś grać będziemy właśnie takie utwory, które kojarzą nam się z nadejściem ciepłej pory roku.
Tu Radio Planet i Komet.
www.radiopik.pl, odnośnik audycje i tak trafiamy na stronę Radia Planet i Komet. Zachęcam do odwiedzin. Zachęcam przede wszystkim do studiowania naszego multimedialnego kalendarza astronomicznego, który dostępny nie tylko z witryny Radia Planet i Komet, ale także bezpośrednio z naszego kanału na YouTubie radio-teleskop.pl. Zdjęcia ilustrujące kalendarz na marzec 2017 dostępne również w galerii www.radio-teleskop.pl. Nasza galeria astrofotografii ostatnio wzbogaciła się o zdjęcie koniunkcji Księżyca z Regulusem. Warto zobaczyć. No i niezmiennie polecamy nasz adres planety@radiopik.pl.
Radio Planet i Komet.
Wracamy dziś do tematu, który zasygnalizowaliśmy rok temu z okładem. Na początku 2016 roku Konstantin Batygin i Michael Brown z Caltech Institute ogłosili wyniki badań, według których istnieją bardzo silne przesłanki teoretyczne na istnienie bardzo odległej, masywnej planety. Nie odkryli planety bezpośrednio, ale wywnioskowali jej potencjalne istnienie na podstawie symulacji komputerowych. A wzięło się to z zakłóceń obiektów pasa Kuipera. Otóż za sprawą już długoletnich obserwacji astronomom wyszły pewne perturbacje w ruchu tych transneptunowych ciał, które zdradzają istnienie masywnego ciała kryjącego się w czeluściach kosmosu w znacznej odległości od Słońca, ale okrążającego naszą gwiazdę dzienną. Tajemnicza planeta miałaby mieć masę przynajmniej dziesięciokrotnie większą od masy Ziemi. Byłby to glob wielkości co najmniej Neptuna, a krążyłby wokół Słońca w odległości sięgającej nawet 600 jednostek astronomicznych w punkcie odsłonecznym. Czyli tak naprawdę planeta gigant mieszałaby w obłoku Oorta, tam gdzie rodzą się komety. Pełny obieg wokół Słońca planety, którą jedni nazywają planetą X, a drudzy po prostu dziewiątą planetą, miałby trwać od 10 do 20 tysięcy lat. Do tematu wracamy dziś, bowiem pojawiły się szanse na zaobserwowanie tego obiektu i potwierdzenie jego istnienia metodą wizualną.
Temat miesiąca.
Panie Jerzy, Amerykanie odkryli dziewiątą planetę Układu Słonecznego, potem im ją odebrano, ale wygląda na to, że są na tyle uparci, żeby odkryć sobie nową. I zdaje się, że poniekąd pośrednio już to zrobili.
Tak, a jeszcze wcześniej była przecież dziesiąta planeta Układu Słonecznego. Planeta X. No bo przecież oglądali swoją planetę, Plutona, mierzyli jego ruch i okazywało się, że ten Pluton coś dziwnie wędruje wokół Słońca. No a jeżeli coś się dziwnie zachowuje w kosmosie, to najprawdopodobniej jest coś innego, co zaburza to ciało. No to co może tam zaburzać? Kolejna duża planeta i już wszyscy byli przekonani, że tam jest dziesiąta planeta, a dziesiątka to jest takie rzymskie X, prawda? No więc mamy właśnie tę planetę X, X dziesiątka, jaką nadać nazwę? Ksena, świetnie wszystko się układało. A potem się okazało, że faktycznie, no jest tam jakieś ciało, ale dużo mniejsze. Ono właściwie nie może zaburzać tego Plutona, ale już przez chwilę jakby mieliśmy planetę. Amerykanie byli uparci, powiedzieli nie, nie oddamy tak. Co prawda przemianujemy nazwę, będzie inaczej się nazywała Eris, nie Ksena, tylko Eris. No i mamy kolejną planetę. A potem zrobiono porządki w Układzie Słonecznym i w 2006 i zdjęto i Plutona, i inne tego typu ciała z listy planet. Do Saturna planety były znane już za czasów Kopernika. Potem był Uran, potem był Neptun, wszystkie europejskie planety, a Amerykanie? Amerykanie jakoś zostali bez planety, prawda? I szkoda. I powiedzieli sobie, a my jeszcze coś odkryjemy. No bo przecież kto powiedział, że za Plutonem mamy już tylko zbiorowisko ciał, takich niedużych, takich innych Plutonów, ale kto powiedział, że tam nie ma jakiegoś dużego ciała? To, że my tego nie widzimy, nie znaczy, że tam niczego dużego nie ma. Wszystko zależy od tego, jak wielkie teleskopy będziemy mieli i jak dokładnie będziemy sprawdzali ruch innych obiektów. No więc Amerykanie znowu zaczęli zacierać ręce i pomyśleli sobie, fajnie, jeżeli my bardzo dokładnie mierzymy pozycję tych najodleglejszych ciał Układu Słonecznego, Słonecznego, tych gdzieś w okolicy Plutona i za Plutonem, a jest ich dosyć dużo, one sobie też krążą wokół Słońca. No to mierząc dokładnie pozycję i ruch tych planet, moglibyśmy sprawdzać, czy te ciała poruszają się zgodnie z naszą matematyką i z naszymi wyliczeniami. Jeżeli będą jakieś odstępstwa, no to kto wie, czy w ten sposób nie złapiemy jakiejś planety.
Dodajmy do tego taką ciekawostkę, że już po odkryciu Urana, a następnie Neptuna, astronomowie widzieli pewne zaburzenia, zachwiania ruchu tych dwóch gazowych olbrzymów i następnie odkrycie Plutona nie wyjaśniło tych perturbacji, bo Pluton okazał się po prostu za mały i nie mógł żadną miarą wpływać na ruch i Urana, i Neptuna. Teraz natomiast wygląda na to, że te klocki zaczynają się układać.
Tak, ale teraz generalnie szuka się właśnie odstępstw od matematyki, gdzieś wśród tych ciał, które krążą daleko, daleko. No i właśnie, i Amerykanie popatrzyli sobie i się trochę zdziwili. No bo już na obrazku było widać, że część z tych właśnie ciał, tych bardzo odległych, tych pozaneptunowych, no właśnie układa się chyba nieprzypadkowo, tak ktoś zwrócił na to uwagę, bo krążą one sobie wokół Słońca, ale nie po orbitach kołowych, tylko po elipsach, po takich wydłużonych orbitach. No i część z tych ciał ma ustawione te orbity jakby całkiem podobnie, jakby kierowały w tę samą stronę gdzieś w przestrzeni kosmicznej, a więc te eliptyczne orbity jakby coś skierowało, coś nieprzypadkowo. No skoro orbity, te wyciągnięte orbity odległych pozaneptunowych ciał ułożyły się też w jakiś taki dziwny kształt gdzieś w przestrzeni kosmicznej, no to Amerykanie zaczęli drapać się w głowę i myśleć sobie, dobrze, a może w takim razie jest jakieś ciało, które pomogło w ułożeniu tych planet? Załóżmy, że gdzieś jest i że sobie krąży po kołowej orbicie. Prędzej czy później powinniśmy dosyć łatwo odkryć przez teleskop. Amerykanie powiedzieli, a dlaczego ma być to kołowa orbita? A wyobraźmy sobie, że jest to dosyć duże ciało, krąży sobie wokół Słońca, ale też po wyciągniętej orbicie. Czasami jest bliżej Słońca, wtedy można dostrzec to ciało, a czasami ucieka daleko i wtedy nie da się zobaczyć tego ciała, bo po prostu jest za słabe, nawet jeżeli patrzymy przez wielkie teleskopy. I być może właśnie teraz jesteśmy w takiej chwili, kiedy to ciało, no kiedyś już poukładało orbity innych okruchów, i poleciało sobie gdzieś daleko w przestrzeń kosmiczną i my po prostu tego nie widzimy. No załóżmy, że jest duża planeta. Od czasu do czasu zbliża się do Słońca, no a potem gdzieś jest wystrzelona daleko. Jeżeli, no właśnie, jest to wszystko na granicy Układu Słonecznego, no to taki ruch jest bardzo powolny. A więc takie zbliżanie, oddalanie trwa pewnie setki lat.
Chyba. Powiem więcej, no. Nawet tysiące w przypadku tej domniemanej planety X.
A no właśnie, ale jeżeli w takim razie ta wielka planeta zapuszcza się gdzieś naprawdę daleko od Słońca, no to tam daleko jest mnóstwo lodowych okruchów. A takie okruchy, jeżeli przylatują w naszą stronę, no to po prostu wywołują zjawisko komet, no bo okruch, wiadomo, koło Słońca zaczyna sublimować, lód po prostu paruje, pojawia się mglista otoczka, potem warkocz i mamy kometę. Takich lodowych okruchów gdzieś daleko jest dużo. I teraz sobie wyobraźmy, wielka planeta, która krąży po wydłużonej orbicie, poleci tam daleko, namiesza grawitacyjnie w tych lodowych okruchach, no i właśnie część z tych okruchów zostanie skierowana w naszą stronę. No i tu jest pytanie, a jeżeli od czasu do czasu lata taka planeta gdzieś tam i miesza wśród tych okruchów, to czy nie namiesza za bardzo i część tych lodowych okruchów po prostu nie jest kierowana w stronę Słońca i w stronę Ziemi? Jeżeli popatrzymy na historię naszej planety, to co kilkanaście czy co kilkadziesiąt milionów lat dochodzi do jakiejś większej katastrofy tutaj na Ziemi. Niewykluczone, że po prostu coś przylatuje, uderza w Ziemię i niewykluczone, że to następuje no, mniej lub bardziej regularnie. Ha, a jeżeli byłoby to duże ciało, które gdzieś tam daleko by odskakiwało, mieszało wśród tych lodowych okruchów, niewykluczone, że tam daleko jest nie jedno nawet duże ciało, nie jedna duża planeta, ale takich ciał może być więcej. I to jest dopiero wielkie wyzwanie dla astronomów. Duże teleskopy, nowe metody obserwacyjne, no i co, jakieś sondy kosmiczne, które by bardzo szybko pognały tam daleko i sprawdziły, co tam się dzieje, prawda?
Zastanawiam się nad fenomenem tej domniemanej planety, albo może nawet i kilku planet, bo astronomowie zakładają, że w istocie orbita takiej planety jest na tyle rozległa, że sięga obłoku Oorta, czyli tam, gdzie umownie rodzą się komety. To są odległości niewyobrażalne, bo sięgające tysiąca i więcej jednostek astronomicznych od Słońca. I teraz mówimy tutaj o ciele, które porównuje się wielkością do Urana, Neptuna, które miałoby być mniej więcej dziesięciokrotnie masywniejsze od Ziemi. Jak Słońce może grawitacyjnie utrzymać taką planetę, która jest gdzieś tam no, poza granicami naszej wyobraźni? I w gruncie rzeczy no, już wielokrotnie mówiliśmy, że za orbitą Plutona jeszcze kilkadziesiąt jednostek astronomicznych ta strefa oddziaływania Słońca występuje, a potem to już właściwie wchodzimy w przestrzeń międzygwiezdną. No to jak Słońce daleko grawitacyjnie może oddziaływać? Na jakie odległości, żeby tak olbrzymie i masywne ciała utrzymywać?
Ha, może utrzymywać. A chociażby popatrzmy na Alfę Centauri. To jest najbliższy układ gwiazd. W rzeczywistości to jest trójka. Trójka obiektów obiegających się wzajemnie. Para gwiazd podobnych do Słońca, które są blisko siebie i one krążą. No właśnie, ale najprawdopodobniej w tym układzie jest również trzecia, Proxima, która krąży wokół tej pary naprawdę po bardzo, bardzo wydłużonej orbicie. Akurat teraz zbliżyła się do nas, dlatego jest najbliższą nam, dlatego jest nazywana Proximą. I co? Jednak to wszystko się trzyma, mimo tego, że odległości są naprawdę potwornie wielkie, tam właśnie przy układzie Alfa Centauri. Dlatego wydaje mi się, że i Słońce potrafiłoby utrzymać takie planety. Ale tu jest kolejne pytanie, no bo widzisz, jeżeli popatrzymy na historię Układu Słonecznego, czy w ogóle na modele powstawania planet, no to logika podpowiada, że jeżeli rodzi się układ planetarny, jakikolwiek, czy to słoneczny, czy gdzieś daleko, w środku następuje zagęszczenie, gaz ściska się, wzrasta temperatura, powstaje protogwiazda, czy protosłońce, prawda? Ale resztki tej chmury cały czas krążą. No i właśnie, jeżeli w środku już mamy ciepło, no to ciepło zaczyna rozdmuchiwać. Te leciutkie cząsteczki, jakieś pierwiastki zostaną rozdmuchane daleko, a te cięższe zostają, więc logicznie rzecz biorąc, blisko będą planety skaliste, a daleko będą planety gazowe, a gazowe potrafią być wielkie. A, więc w takim razie logicznie daleko będą to planety wielkie. Ale naprawdę daleko, no to Słońce, to protosłońce już tak słabo raczej promieniuje, więc tam daleko nie powinno nic wielkiego się ukleić, prawda? Co najwyżej mogą się, no właśnie, narodzić te jądra kometarne, lodowe okruchy. One są nieduże. Gdzież im do wielkich planet? Ale wyobraźmy sobie, że na samym początku planet olbrzymów było więcej. Dzisiaj znamy, co, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i koniec. A przecież mogło być ich więcej, tych dużych. I teraz sobie wyobraźmy, że te wielkie planety krążyły sobie wokół Słońca, było ich więcej. Od czasu do czasu w tym pierwotnym Układzie Słonecznym dochodziło do mieszania. Niektóre planety zderzały się, inne przechodziły blisko i jedna drugą po prostu potrafiła wystrzelić jak z takiej procy, jak z takiej wyrzutni, prawda? A więc duże planety też mogłyby być gdzieś wystrzelone daleko. One by nie uciekły w przestrzeń kosmiczną, tylko gdzieś weszłyby na tą długą, taką wyciągniętą orbitę. I wszystko zaczyna logicznie się układać. Kto wie, może faktycznie wielkie planety czają się gdzieś bardzo, bardzo daleko. To są właśnie te pozostałości wystrzelone dawno temu, gdzieś tam na obrzeża Układu Planetarnego, gdzieś tam, gdzie są właśnie lodowe okruchy.
Na odległość tysięcy jednostek astronomicznych Słońce jest już tylko jasnym punktem na niebie, niczym więcej. Planeta, o której mówimy, nie jest radioźródłem, zatem ani nie możemy jej usłyszeć za pomocą radioteleskopu, ani zobaczyć nawet za pomocą wielkich teleskopów optycznych, no to jak ją odkryć?
Podczerwień? No tak się właśnie szuka ciał gdzieś zagubionych daleko, no bo jeżeli coś jest czarne albo coś bardzo słabo odbija światło słoneczne, no to wiemy, że w jakiś tam sposób się nagrzewa, słabiutko, ale jednak będzie cieplejsze od otoczenia. W ten sposób, jeżeli będziemy mieli teleskop, który jest uczulony na podczerwień, czyli po prostu na ciepło, no to być może znajdziemy jakiś punkcik, taki, który jest troszeczkę cieplejszy od otoczenia. Zwykłym teleskopem nic byśmy nie zobaczyli, bo to ciało jest słabe, ale tam gdzieś jakieś małe ciepełko, gdzieś mały punkt w przestrzeni kosmicznej może mieć sam z siebie ciut więcej ciepła. No tak, ale naprawdę na tych obrzeżach Układu Słonecznego, no toż ileż tam może być tego ciepła, prawda? Jest pewien problem z odkryciem, ale mamy coraz większe teleskopy i ja myślę, że wszyscy wierzą w to, że po pierwsze teleskopy umożliwią nam odkrywanie tych naprawdę odległych ciał krążących wokół Słońca, a po drugie mamy coraz lepsze metody obserwacyjne i obliczeniowe. No bo przecież chodzi o to, że jeżeli coraz dokładniej znamy orbity tych odległych ciał i komputery po prostu coraz łatwiej liczą te wszystkie orbity i potrafią bardzo przesunąć się w czasie z taką orbitą do tyłu, do przodu, zobaczyć co się działo grawitacyjnie wśród tych ciał, no to faktycznie być może coś, jakąś podpowiedź znajdziemy w przyszłości. Być może także i metody obliczeniowe i komputery nam w tym pomogą. Tak jak to kiedyś właśnie odkryto Urana i Neptuna właśnie za pomocą zaburzeń tych wielkich ciał. Teraz sprawdzamy zaburzenia malutkich ciał krążących gdzieś tam w okolicy Plutona i za Plutonem. Pewnie prędzej czy później odkryjemy. No a kto odkryje? Amerykanie krzyczą. My jak najbardziej. No przecież straciliśmy Plutona, ale to nie jest nasze ostatnie słowo.
To jest równonoc zdecydowanie wiosenna w kompozycji Garego B. Equilibrium.
Tu Radio Planet i Komet.
Czy w Toruniu powstanie regionalne centrum eksperckie Europejskiej Agencji Kosmicznej? Starają się o to naukowcy i działający w branży kosmicznej przedsiębiorcy. Zadaniem centrum będzie zbieranie informacji o położeniu kosmicznych obiektów i śmieci, które zagrażać mogą satelitom. Wykorzystywane będą do tego teleskopy na całym świecie. Wartość projektu szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych. Konferencji na temat przysłuchiwał się Michał Zaremba.
Idea jest taka, żeby informować jakby o locie kolizyjnym i w jaki sposób operator satelity będzie miał możliwość w odpowiednim czasie zmienić tor lotu, no i uniknąć jakby kolizji. Paweł Żywiecki, menadżer BiznesLinka, Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. Ograniczenie ogromnych strat jakby finansowych, ale też przede wszystkim zabezpieczenia funkcjonowania tego satelity, który w jakiś sposób dostarcza często kluczowych danych właśnie dla społeczeństwa, ale też dla biznesu, dla wojska. Rozmawiamy właśnie z Ministerstwem Rozwoju, rozmawiamy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, żeby w jakiś sposób stworzyć poparcie dla tej idei. Pewne rzeczy już zostały jakby przeprocesowane. Mamy wstępne jakby deklaracje, że Toruń jest dobrym miastem, żeby taka typu instytucja powstała nie tylko historycznie, ze względów historycznych, ale również kompetencyjne, które są reprezentowane przez nasze firmy. Również jakby z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego mamy już przeprocesowane wsparcie na rozwój tego projektu Solaris, w ramach którego powstały firmy. Jest to kwota ponad 1,5 miliona złotych, które w przeciągu 3 lat będzie w jakiś sposób przekazana na ten projekt, żeby w jakiś sposób go jeszcze rozwijać i tworzyć dodatkowe może kompetencje. Te informacje, które będą zbierane jakby przez Centrum Ekspedycyjne i przetwarzane, będą informowały nas przede wszystkim o ruchach satelit jakby na całym świecie, a przede wszystkim również niedużych obiektów kosmicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla satelitów, które koszt stworzenia liczy się w setkach milionów euro. Dzisiaj wszystko kupujemy na zewnątrz, musimy wydawać ogromne pieniądze, żeby pewne dane pozyskiwać. To jest wejście trochę do gry, że tak powiem, w obszarze kosmicznym. A zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej rzeczy nie tylko dla społeczeństwa jest dostarczanych, co plany przez Komisję Europejską, żeby tworzyć satelity dostępem do internetu, ale przede wszystkim ja bym chciał też jakby na to zwrócić uwagę, te kwestie obronnościowe. Bardzo ważne, żeby w jakiś sposób nie uzależniać się od dużych państw, a również pomału myśleć o tym, żeby własne zasoby tworzyć do tego, żeby się uniezależniać i tym samym wchodzić trochę w ten świat w obszarze kosmicznym.
Oprócz Torunia o utworzenie regionalnego centrum eksperckiego starają się także Poznań i Gdańsk. W którym mieście powstanie, zdecyduje w tym roku Ministerstwo Rozwoju. Jednym z liderów toruńskiego projektu jest profesor Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk w Toruniu.
Gość Radia Planet i Komet.
Ośrodek ekspercki Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli co?
To nazwa wymaga rozwinięcia, to jest ośrodek ekspercki, ale w szczególnej dziedzinie, tak zwany SST, Space Surveillance and Tracking. Jest to dziedzina działalności naukowej i komercyjnej, która dotyczy śledzenia tego, co się dzieje na orbicie wokół Ziemi, a w szczególności obserwowania satelitów i tak zwanych śmieci kosmicznych, czyli nieaktywnych satelitów bądź kawałków nieaktywnych satelitów.
Z tego co pamiętam, do tego trzeba specjalistycznego instrumentarium, najlepiej dużych anten śledzących orbity poszczególnych satelitów.
Jest kilka takich klasycznych sposobów obserwacji tych obiektów. Są to właśnie radary, ale także teleskopy optyczne, także na przykład lasery, które wykorzystuje się w ten sposób, że się strzela do satelity i światło odbija się od satelity i wraca do stacji odbiorczej. My specjalizujemy się w teleskopach optycznych i one też doskonale się nadają do śledzenia satelitów na orbitach okołoziemskich, w szczególności tych satelitów, które są na orbitach geostacjonarnych, czyli odległych.
Usłyszeliśmy już, że całe przedsięwzięcie mogłoby się oprzeć o projekt Solaris.
Projekt Solaris jest projektem naukowym, wciąż realizowanym, który bazuje na zrobotyzowanych teleskopach do zastosowań typowo astronomicznych do badań podstawowych, poszukiwanie planet, charakteryzowanie gwiazd i podobne zagadnienia. Natomiast technologie, które powstały przy okazji tego projektu, są komercjalizowane przez 2 spinauty z projektu Solaris, Sibylla Technologies i Psyllium Engineering. Te spinauty zostały założone przez moich doktorantów przy moim wsparciu i te właśnie firmy starają się jako podmioty gospodarcze wspólnie z instytucjami naukowymi, w tym moim Instytutem CAMKiem i Centrum Badań Kosmicznych również, o stworzenie takiego centrum eksperckiego w Toruniu.
Trzymamy kciuki, natomiast ja nie ukrywam swojego zdziwienia, bo oto profesor Maciej Konacki, odkrywca pozasłonecznych układów planetarnych, badacz, twórca i kreator projektu Solaris, bierze się za to, co w gruncie rzeczy bardzo blisko Ziemi.
To jest, być może jakbym miał się cofnąć w czasie i popatrzeć, co ja bym robił za 10 lat, to byłbym może nieco zaskoczony. Natomiast merytorycznie sektor SST to jest moim zdaniem czysta astronomia, bo mamy teleskopy, mamy techniki obserwacyjne, mamy tak zwaną mechanikę nieba, czyli część astronomii dotyczącą ruchu obiektów na wszelkich orbitach. I to wszystko razem stanowi jądro naukowe śledzenia satelitów i śmieci kosmicznych. Więc dla mnie to jest bardzo naturalne przejście, może z tą różnicą, że to jest przejście od akademii do może biznesu, czy też tak zwanego B plus R.
Czyli?
Działalności badawczo-rozwojowej, czyli nie tylko uprawiania nauki na potrzeby odkrywania tajemnic wszechświata, ale także na potrzeby i zastosowań tych odkryć do normalnego życia.
Opowiedzmy trochę o tym sztafarzu technicznym. Czym już dysponujecie, żeby śledzić i monitorować te satelity?
Projekt Solaris to 4 zrobotyzowane teleskopy, 2 w Afryce, 1 w Argentynie i 1 w Australii. One są w ten sposób ustawione, że są mniej więcej w równym odstępie w długości geograficznej, co oznacza na przykład, że ta sieć może służyć jako narzędzie do monitorowania całego pasa satelitów geostacjonarnych, ponieważ to pokrycie takie, co odpowiedni odstęp długości geograficznej jest niezbędne. W ten sposób kryjemy cały pierścień geostacjonarny. Ale pod tym się kryje technologia, czyli na przykład oprogramowanie, które stworzone zostało przy okazji projektu do sterowania teleskopami, a także rozwiązania sprzętowe, które umożliwiają, że te teleskopy są faktycznie zrobotyzowane.
Gdzieś tam u góry, nad Ziemią, mamy satelity geostacjonarne, satelity na niższych orbitach. No i o co tutaj chodzi? Przecież generalnie nie grozi nam, że pospadają na Ziemię.
Grozi nam, że pospadają na Ziemię. Czasami chcemy, żeby spadały, jeżeli to już są nieaktywne satelity, to dobrze, żeby się spaliły w atmosferze. Niestety, jak są to duże obiekty, a są takie satelity, to one się do końca nie spalą. Jest bardzo ciekawe, gdzie spadną. Jeśli spadną na tereny zamieszkałe, jest to wymierny problem na przykład dla MSWiA, który powinno dostać alert o tym, że coś może spaść na przykład koło Sejmu. Dobrze było to wiedzieć. I astronomowie, którzy zajmują się sektorem SST, inżynierowie naturalnie też, po to obserwują te obiekty okrążające Ziemię, żeby takie informacje posiadać. A to wszystko dlatego, że te orbity wcale nie są takie stałe, one ulegają subtelnym, ale nieustannym zmianom, więc musimy umieć przewidywać, gdzie satelita będzie za parę dni, za parę miesięcy i do tego są niezbędne dwie rzeczy. Sieć instrumentów do obserwacji plus umiejętność modelowania ruchu satelitów wokół Ziemi, który wcale nie jest tak oczywisty do modelowania, jak nam się wydaje. Znacznie bardzo odbiega od, powiedzmy, prostego prawa Keplera. Te satelity podlegają bardzo wielu siłom, w związku z tym ich orbity się subtelnie bez przerwy zmieniają.
Poza tym część satelitów to te w pełni funkcjonalne, a większość to po prostu kosmiczne śmieci, już dawno wycofane z użytku. Ile mamy tego rodzaju sprzętu na orbicie okołoziemskiej?
Powiedzmy, aktywnych satelitów jest około 1500, natomiast śmieci kosmicznych, w zależności jak małe odłamki uwzględniamy, można poczytać, że jest ich nawet 700 tysięcy na orbicie. W związku z tym, oprócz tego, że musimy monitorować orbity satelitów, to musimy także sprawdzać, czy taki satelita wciąż aktywny nie zderzy się z jednym z odłamków starych satelitów. Taka kolizja oznacza utratę satelity zazwyczaj. I to oznacza ogromne koszty. W związku z tym informacja o tym, co się dzieje na orbicie, jest bardzo potrzebna, a mało tego, ta informacja jest także potrzebna po to, żeby minimalizować niezbędne manewry, które satelita wykonuje. Satelity, część z nich posiada własne zasoby i silniki, i umiejętność manewrowania, ale tego paliwa jest tam skończona ilość, w związku z tym niepotrzebne manewry oznaczają niepotrzebną stratę paliwa i czasu satelity.
Podejrzewam, że nie będziemy w stanie monitorować wszystkich 700 tysięcy satelitów oraz ich odłamków. Zatem na czym się skupicie?
To jest dobre pytanie. To znaczy, powiem tak, potentatem w tej branży są Amerykanie, nie jest to zaskakujące. Oni na ten sektor wydają $1 miliard rocznie i oni używają całego wachlarza narzędzi do obserwacji obiektów na orbicie. Systemów radarowych, które są bardzo drogie, teleskopów optycznych, laserów. I oni są krajem, który najwięcej wie o tym, co się dzieje na orbicie okołoziemskiej, aczkolwiek naturalnie też nie mają pełnego katalogu i daleko im do tego. W skali globalnej jest nam potrzebna współpraca między podmiotami, między krajami, żeby się dzielić tą informacją. Ale teraz patrząc z punktu widzenia naszego przedsięwzięcia, możemy się na przykład wyspecjalizować. Podam przykład. Możemy się wyspecjalizować w obserwacji obiektów na orbitach geostacjonarnych. Te orbity mają to do siebie, że jak coś tam raz poleci, to już zostanie na zawsze, nie spali się w atmosferze. Orbita geostacjonarna się zagęszcza, coraz nowe satelity komunikacyjne i te, które już nie są używane i tam jest coraz ciaśniej. W związku z tym monitorowanie tego, co się dzieje na takich orbitach, jest bardzo potrzebne, a z drugiej strony wymaga na przykład sporych teleskopów, bo radary już tam nie sięgają. W związku z tym to jest pomysł, w kierunku, w którym moglibyśmy pójść.
Czy to oznacza, że porzuca pan projekt odkrywania i badania planet pozasłonecznych? Do tego przecież powstał projekt Solaris. W tym celu umieściliście te 4 zrobotyzowane teleskopy na półkuli południowej.
Nie, to jest raczej z mojego punktu widzenia dywersyfikacja działań. Spróbowanie czegoś nowego, co jest ciekawe i też jest mocno osadzone w realiach, to znaczy upraszczając nieco, ale tak naprawdę nie bardzo, nasza cywilizacja nie jest w stanie funkcjonować bez satelitów. Gdy nie będziemy mieli sygnału GPS, przestaną działać bankomaty, światła drogowe, w takim momencie dojdzie do po prostu Armagedonu, do chaosu. Także to jest ciekawe, że wiedzę, która normalnie funkcjonuje w świecie dosyć mocno oderwanym rzeczywistości, jak odkrywanie czegoś bardzo odległego, można zastosować do naszego codziennego życia. Naturalnie dalej będę się zajmował astronomią. Plan jest taki, żeby część czasu teleskopów Solaris była przeznaczana na sektor SST, a druga część dalej na nowe, ciekawe pomysły stricte astronomiczne. Projekt Solaris przez kilka lat swojego działania, kiedy już cała sieć była gotowa, wyprodukował około 2 miliony zdjęć nieba, co się przekłada na ponad 60 terabajtów tak zwanych zredukowanych danych, czy obrobionych danych. To jest potężny zapas obserwacji, nad którymi teraz siedzimy i je analizujemy, wyciągamy z tego wyniki naukowe.
A efekty są, bo o tym już Państwo słyszeli i jeszcze będą, czego serdecznie profesorowi Maciejowi Konackiemu życzymy.
Dziękuję bardzo.
A muzycznie w Radiu Planet i Komet jeszcze jedno pożegnanie z zimą.
The minute I walk out the door, I can feel the winter's gone. I can tell by the flowers. I can tell by my shadow on the wall. I can tell by the breeze coming from the ocean, the winter's gone. And I can tell by the smile on a face, I've been inside too long. Feeling like the winter's gone. The minute you walk out the door, you can feel the winter's gone. Ooh. Feeling like the winter's gone. The minute you walk out the door, you can feel the winter's gone.
Jazda obowiązkowa w ostatnim zimowym wydaniu Radia Planet i Komet Anno Domini 2017. Mystic Diversions, The Winter's Gone. I niech słowo ciałem się stanie.
Astro Raport.
Gwiezdny kot spotyka kosmicznego homara. Temat, jaki podsyła nam Europejskie Obserwatorium Południowe, brzmi szalenie intrygująco, a szczegóły zdradzi nam Krzysztof Czart, ESO Poland.
Ktoś skomentował nam na Facebooku, że tytuł tej informacji to brzmi jak tytuł jakiegoś filmu science fiction dla dzieci.
Jest trochę zabawny.
Jest trochę zabawny, zgadza się. I o co tutaj chodzi? Część mgławic obserwowanych na niebie ma różne kształty i czasami te kształty przypominają na przykład zwierzęta. I tutaj akurat zdjęcie, które zaprezentowało ESO, obejmuje dwie mgławice. Jedna nosi właśnie taką nazwę kocia łapa, ponieważ jak na nią popatrzymy, to tak jakbyśmy widzieli odcisk łapy kota.
Tyle, że niestety nie na polskim niebie, bo skrywa się gdzieś w konstelacji Skorpiona, więc
Od tego właśnie niestety mamy teleskopy w Chile.
Dokładnie. I zresztą ta mgławica została zaobserwowana, czy odnotowana po raz pierwszy też, gdy brytyjski astronom John Herschel bliżej połowy XIX wieku był na ekspedycji na południe Afryki.
Dokładnie w 1837 roku John Herschel wybrał się z ekspedycją obserwacyjną na przylądek Dobrej Nadziei. No i tam przeprowadził takie wnikliwe badania nieba południowego. One trwały kilka lat, prawda?
Tak, ta wyprawa trwała chyba 3 lata. Teleskop, którym wtedy dysponował, no, był dużo mniej zaawansowany niż obecne teleskopy. Poza tym prowadził obserwacje wizualnie, więc te kształty tej kociej łapy zobaczono dopiero, gdy zaczęto stosować fotografię. I dopiero później ta nazwę ukuto. Natomiast John Herschel również obserwował drugą mgławicę, która jest tuż obok, którą obecnie nazywa się też tak obrazową mgławicą Homar, ponieważ jak się takiej dokładniej przyjrzymy, to można w niej wypatrzeć szczypce.
John Herschel prowadził swoje obserwacje wizualnie, a teraz możemy je dokumentować fotograficznie i to w takim wymiarze i rozmiarze, jakiego jeszcze w historii nie spotykano.
No właśnie, zdjęcie, które zaprezentowało Europejskie Obserwatorium Południowe, tych dwóch mgławic ma mniej więcej 2 miliardy pikseli, co może zrobić wrażenie nawet na posiadacza współczesnych aparatów fotograficznych, które mogą mieć sporo megapikseli, ale 2 miliardów raczej jeszcze nie mają.
No mój zdecydowanie nie ma 2 miliardów pikseli.
Przy czym nie było to zrobione zdjęcie jedna klatka, tylko złożone kilka. Kamera, którą to robiono, ma 256 megapikseli. Więc po złożeniu tych kilku klatek mamy 2 miliardy pikseli, a samo zdjęcie ma mniej więcej 50 tysięcy na 40 tysięcy pikseli.
Gigantyczne zdjęcie dwóch mgławic, mgławica Homar i mgławica Kocia Łapa. Obie kryją się na Drodze Mlecznej w konstelacji Skorpiona. I tak naprawdę, gdyby nie kosmiczny pył, który również jest mocno tam obecny i mocno zaznacza się na niebie, to mogłyby wyglądać zupełnie inaczej.
Dokładnie. Zresztą jeżeli spojrzymy na nie w nieco innym zakresie długości fali, na przykład w zakresie podczerwieni, to mgławica może zupełnie zmienić wygląd, a więc może i zmienić nazwę, ponieważ w tym zakresie długości fali jej fragmenty przypominają gołębia, a inna część przypomina czaszkę, w związku z tym przezwano ją mgławicą Wojna i Pokój.
W podczerwieni, proszę, zupełnie inaczej widać niż w świetle widzialnym, ponieważ są to dwa gigantyczne wodorowe obłoki.
To, że widzimy takie fajne kształty, zawdzięczamy temu, że znajduje się w nich dużo wodoru, znajdują się w nich młode gwiazdy, z których wiele jest tam ukrytych w środku. Ich nie widzimy przez pył, który je przesłania. Te gwiazdy promieniują intensywnym promieniowaniem ultrafioletowym, powodując zbudzanie jonizację wodoru i później emituje z powrotem to promieniowanie, stąd mgławica emisyjna.
O najnowszym zdjęciu z ESO powiedzieliśmy już prawie wszystko, a na sam koniec zdradźmy, za pomocą jakiego teleskopu uzyskano ten prawdziwie gigantyczny obraz.
Nie był to teleskop VLT, ten 8-metrowy, tylko troszkę mniejszy, o średnicy 2,6 metra, który sąsiaduje z teleskopem VLT, kilkanaście metrów od niego dalej stoi. Nazywa się VST, co w rozwinięciu nazwy i przetłumaczenia na polski jest to teleskop VLT do przeglądów nieba, czyli właśnie służy do robienia zdjęć dużych obszarów nieba, tak żeby można było w miarę szybko i w miarę dokładnie pewne rejony nieba sfotografować, czyli na przykład właśnie tę mgławicę.
Wygląda na to, że mały też może dużo, o czym donosi Krzysztof Czart, ESO Poland.
Dziękuję Państwu.
Poczta Radia Planet i Komet.
W sobotę 4 marca przypadkowo uchwyciłem księżyc w głowie byka. Nad księżycowym owalem widać Aldebarana, najjaśniejszą gwiazdę w byku, a z prawej słabiutko majaczą Plejady. Tuż obok wieży kościoła świeci Betelgeza, zaś poniżej mało wyraźny pas Oriona. Miałem nadzieję, że Betelgeza, która zniknęła na chwilkę za wieżą, wyłoni się ponownie już jako supernowa, ale na razie to nie nastąpiło, choć nie tracę nadziei. Pozdrawiam, Tomasz z Orzesza. Wszystko to, co znalazło się w opisie, znajduje się też na obrazku publikowanym w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Zachęcam do oglądania zdjęcia autorstwa naszego słuchacza. www.radiopik.pl, odnośnik audycje, i tak trafią Państwo na stronę Radia Planet i Komet. A pod adresem planety @radiopik.pl czekamy na kolejne astrofotograficzne próby naszych słuchaczy.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Co jest jaśniejsze na ziemskim niebie? Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy satelity Iridium?
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest bardzo jasna, pięknie wędruje po niebie i rzeczywiście aż kłuje w oczy, jest tak jasna. Ale Iridium są jeszcze jaśniejsze. To jest rzeczywiście fenomenalne zjawisko. Ktokolwiek widział błysk satelity Iridium, ten nie zapomni tego i z pewnością wyszukał na pewno nieraz w internecie rozkład błysków na niebie. Iridium, te błyski właśnie, to wyjątkowo jasne i chyba najjaśniejsze, można powiedzieć, gwiazdopodobne obiekty. Tak więc zdecydowanie satelity Iridium są jaśniejsze od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
W sprzyjających okolicznościach ich błyski widoczne są nawet w dzień, bowiem sięgają minus 9 magnitudo, a w najlepszych dostępnych warunkach Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na ziemskim niebie osiąga jasność rzędu minus 5 magnitudo i wielu prawidłowych odpowiedzi właśnie z takimi szczegółowymi wskazaniami się doczekaliśmy, a ta nagrodzona przyszła z Jabłonowa Pomorskiego od Anny Kluwy. Pani Anno, gratulujemy, pozdrawiamy. I oczywiście listonosz zapuka do pani, mam nadzieję, na dniach. Z niespodziankami fundowanymi przez wydawnictwo Multico oraz Europejskie Obserwatorium Południowe. Czas na nową zagadkę?
Zapytajmy, jak brzmi nazwa mitycznej planety Układu Słonecznego według babilońskich przekazów?
To będzie pytanie historyczno-astronomiczne i mam nadzieję, że przyjdzie również sporo prawidłowych odpowiedzi pod adres planety @radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet. Ulica pod Krzywą Wieżą 10/2 87100 Toruń. Z tym adresem powoli będziemy się rozstawać, bowiem słuchacze Radio Planet i Komet jeszcze nie wiedzą, że od 1 kwietnia przenosimy się szczęśliwie niedaleko, pozostając w obrębie toruńskiej starówki. Na Ślusarskiej tym razem się zainstalujemy. To jest taka niedługa uliczka odchodząca od rynku nowomiejskiego i stamtąd nadawać będziemy już od kwietnia kolejne wydania Radia Planet i Komet, ale ten adres pod Krzywą Wieżą jeszcze w najbliższych dniach aktualny, więc jeśli ktoś chciałby podesłać nam odpowiedź drogą pocztową, to z pewnością jeszcze pod Krzywą Wieżę zdąży. Materiały z dzisiejszego wydania Radia Planet i Komet dostępne są w witrynie pod adresem www.radiopik.pl. Konkurs wyświetli się tuż po godzinie 22, a przy okazji raz jeszcze polecam nasz multimedialny kalendarz astronomiczny w kanale na YouTubie radio-teleskop.pl, no i naszą galerię astrofotografii pod adresem www.radio-teleskop.pl. No to pokłonimy się Państwu nisko.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium.
I Piotr Majewski. Ostatni muzyczny akcent należy do Krzysi Górniak, która zilustrowała nam multimedialny kalendarz astronomiczny na marzec 2017, tym razem w pełnej wersji Friendship. Pięknie dziękujemy.
Thank you.